Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Czytam 20 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Kamlikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Jest to podrozdział zatytułowany Trójszczeblowa struktura władz i autonomia struktur lokalnych. Proszę Państwa, państwo chińskie opierało się na swoistym podziale władz. Organom centralnym podlegały zarządzające prowincjami i powiatami organy terenowe, cieszące się zwyczajowo dość szeroką autonomią. Poniżej usytuowane były władze ludowe, w różnym stopniu kontrolowane przez organy terenowe. Bardzo duża niezależność niektórych z tych władz ludowych stanowiła o specyfice ustrojowej państwa konfucjańskiego. W praktyce odgrywały one kluczową rolę, kierowały życiem całego ludu, cieszyły się dużym szacunkiem społecznym, miały też bardzo szerokie kompetencje. W okresie rozpadu cesarstwa i chaosu politycznego to one właśnie starały się utrzymywać porządek społeczny na swoim terenie. Urzędy szczebla centralnego i terenowego pełnili zawodowi urzędnicy, mianowani przez cesarza i otrzymujący uposażenie. Od XI wieku rekrutowani byli głównie, jak wspomniano wyżej, spośród zdających egzaminy odpowiedniego stopnia, chociaż egzaminy stopniowo stosowano już od pierwszych wieków istnienia cesarstwa, czyli od I wieku przed naszą erą, a ich początki sięgają epoki królestw walczących. Liderów szczebla ludowego wyłaniano natomiast oddolnie, w drodze konsultacji, choć władze państwowe mogły ich kandydatury zatwierdzać. Nie mieli oni statusu funkcjonariuszy państwowych, nie utrzymywali też uposażenia od państwa, lecz ze środków podległych im wspólnot. Uznawano ich za przynależnych do ludu i nie zaliczano do uprzywilejowanej klasy rządzącej mandarynów, chociaż niekiedy rekrutowali się z lokalnych szansei. A zwierzchnicy wspólnot wiejskich i gminnych, obok innych szczególnie zasłużonych osób, przy okazji wstąpienia cesarza na tron czy innego ważnego wydarzenia, mogli otrzymywać niższe rangi dostojeństwa, jakie posiadali wszyscy funkcjonariusze administracji. System ten był zbliżony do stopni wojskowych na Zachodzie. Przy pustce w skarbie najniższe z nich nieraz wręcz sprzedawano. A prestiżowy i etykietalny charakter rang informował o roli, znaczeniu i tytulaturze uprzywilejowanych. Instytucję tę wprowadzili jeszcze starożytni legiści, zakładając, że państwo powinno mieć monopol na dystrybucję prestiżu, a jego przydzielenie uznali za istotny czynnik motywacyjny. System rang w aparacie biurokratycznym przetrwał do dziś, choć obecnie jest traktowany znacznie mniej rygorystycznie niż jeszcze w epoce Mao. Administracja ludowa podlegała oczywiście przeobrażeniom. W epokach Ming i Qing od 1368 do początku XX wieku życiem społecznym na terenach wiejskich kierowały głównie trzy rodzaje organizacji pozostających ze sobą w złożonych relacjach. Były to przede wszystkim oparte na pokrewieństwie rody, klany oraz rodziny domostwa. Ideałem były rodziny duże, złożone z trzech, czterech pokoleń i w takim przypadku wraz ze służbą nami domostwo mogło liczyć nawet kilkadziesiąt osób. Domostwo było najniższą jednostką administracyjną i starożytkowie byli doń i do danej miejscowości przypisani na stałe, a rejestry ludnościowe prowadziły urzędy najniższego szczebla. System ten, nakładający rozmaite ograniczenia na przemieszczenie ludności, mimo różnych modyfikacji, przetrwał do dziś. Duże rodziny spotykano na wsi chińskiej jeszcze w latach 60. XX wieku. W starożytności rody liczyły najczęściej 40 do 60 tysięcy członków, choć w średniowieczu zdarzały się nawet tak wielkie, że w ich skład chodziło kilkaset tysięcy osób. klany, które w ostatnich wiekach cesarstwa bardzo się umocniły kosztem rodów, liczyły często po kilkaset osób. Klany zatem miały swoje ojczyste terytoria. Całą wieś lub kilka pobliskich wsi mógł zamieszkiwać jeden ród, choć rodziny, a nawet klany do niej należące, mogły mieszkać również daleko od rodowego siedliska. Gdzie indziej jedną wieś zamieszkiwały dwa, trzy klany, których członkowie posiadali domy także w sąsiednich miejscowościach. Niewiele było rodzin obcych, którym zezwalano zamieszkać we wsi rodowej. W północnych Chinach wsie często otoczone były murem z ubitej warstwy gliny lub lesu. Miały też bramy zamykane na noc. Na południu wsie położone wzdłuż rzeczki lub kanału, także zamykane na noc, przegradzając szlak wodny łańcuchami. W prowincji Xi'an spotykało się wielkie, obronne, okrągłe domy zbliżone do europejskich zamków, które zamieszkiwał jeden klan. Budowali je zazwyczaj Hakkijczycy. Jak wskazuje Xu Yangji, w epoce cesarstwa występowały dwa typy klanów. Starszy składał się z dużych, wielopokoleniowych rodzin prowadzących wspólne gospodarstwo, natomiast później, przynajmniej od epoki dynastii Song Północnej, czyli lata 980-1127, dominować zaczęły klany niewielkie, złożone z trzypokoleniowych rodzin mieszkających w pobliżu. Każdy z takich klanów miał swoją świątynię przodków, czczonych przez duchy opiekuńcze, księgę rodową, zawierającą drzewo genealogiczne, z zapisem sławnych członków oraz reguły klanowe. Miał on zwykle wspólny majątek, w tym pola rodowe, z których dzierżawy czerpano środki na potrzeby całego rodu. Przede wszystkim na utrzymanie świątyń, grobów przodków i inne cele kultowe. Budynki świątyń służyły także jako cele uroczystych zebrań starszyzny, przewodów sądowych i tym podobne. Do ważnych zadań klanu należało dbanie o morale swoich rodzin i wychowywanie młodzieży. Stąd karanie i pouczanie było ważną funkcją starszyzny. Jak stwierdza się w jednej z ksiąg rodowych, ziemie rytualne są niezbędne do utrzymywania jedności członków rodu. W zjednoczonym klanie młodsi szanują starszych, inspiruje to ich do moralnego postępowania, do rozwijania życzliwości oraz uczynności. Wtedy będą oni pomagali członkom, których nie stać na ślub i tym, którzy nie będą mogli pokryć kosztów pogrzebu swoich zmarłych. Oprócz ziem kultowych, rody starały się dysponować dodatkowym majątkiem, zazwyczaj w postaci w formie pól, których arenda służyła określonym celem, na przykład pomocy materialnej bliższym biedniejszym członkom, utrzymywaniu szkoły rodowej czy finansowaniu nauki najzdolniejszej młodzieży. Ród mógł posiadać swój spichlerz w celu udzielania potrzebującym pożyczek w ziarnie, ziemię, które dzierżawiono uboższym na preferencyjnych warunkach, kasę służącą udzielaniu nisko oprocentowanych pożyczek losowych. Zdarzało się, że utrzymywał nawet hotelik w mieście prowincjonalnym, aby ułatwić zdawanie egzaminów państwowych chłopcom ze swego rodu. Ich późniejsze kariery przynosiły bowiem klanowi prestiż i wpływy. Niekiedy nawet w przypadku klanów bardzo zamożnych zapewniano minimalne uposażenie rodzinom. Zazwyczaj klan posiadał, jak wspomniano powyżej, spisane pouczenia szanownych przodków, a także reguły i normy funkcjonowania, swoistą konstytucją odczytywaną przy okazji uroczystości rodowych. W razie potrzeby stworzył własne straże lub oddziały wojskowe, które miały na celu obronę przed rozbójnikami czy maruderami. Brały one także udział w wojnach z innymi klanami. Nad bezpieczeństwem ból, szczególnie w okresie żniw, czuwały straże. Klan stanowił autonomiczne państwo kościół w miniaturze. Na południu, gdzie szczególnie kultywowano odrębność rodów, mógł on przestrzegać swojego odrębnego prawa zwyczajowego, mieć własną sztukę kulinarną, a nawet posługiwać się mało zrozumiałym dla sąsiadów dialektem rodowym. Zwierzchnik klanu sprawował pełnię władzy nad wszystkimi jego członkami, mógł ich pojedynczo lub grupowo wynająć, sprzedać, skazać na bicie pałką, katorgę, a nawet śmierć. Władze państwowe nie miały prawa kwestionować wyroków klanowych, później także i rodzinnych, a cesarskie amnestie nie obejmowały takich skazańców. Klany nie miały możliwości prowadzenia własnych obozów pracy, dlatego katorgę, w tym dożywotnią, na dalszych pograniczach organizowało dla nich państwo. Jeśli klan lub rodzina nie miały możliwości wykonania kary śmierci we własnym zakresie, także mogły to zlecić staroście powiatowemu, który zobowiązany był przeprowadzić egzekucję. Nie mógł on kwestionować wyroku, nawet gdyby wątpił jego zasadność. Kontroli i ściganiu przez państwo podlegały jedynie nadużycia. Egzekucja członka rodziny bez wyroku rodu sądowego, na przykład przez rozgniewanego rodzica, czy wykonywanie kary śmierci w okrutny sposób. A zwyczajowo za najbardziej humanitarne uznawano grzebanie żywcem, które nie uszkadzało duszy i umożliwiało szybką reinkarnację. Klanowe wyroki wykonywano jeszcze w okresie II wojny światowej. W okresie chaosu, na przykład po obaleniu cesarstwa w 11 roku, sądownictwo klanowe działające na podstawie lokalnego prawa zwyczajowego stawało się jedynym skutecznie funkcjonującym systemem wymiaru sprawiedliwości w kraju. Sądownictwo państwowe, nawet w czasach potęgi państwa, dotyczyło tylko przestępstw politycznych i najczęstszych kryminalnych. Większość spraw mniejszego znaczenia rozstrzygały natomiast sądy rodowe lub wspólnotowe. Obowiązywała konfucjańska zasada prymatu obowiązków jednostki wobec rodzin. Państwo musiało zatem szanować to pierwszeństwo i autonomię klanów. W przypadku przestępstw politycznych, bunt, zdrada, rodzina i klan ponosiły odpowiedzialność zbiorową, maksymalnie aż do 9 stopnia pokrewieństwa. W najcięższych przypadkach mogła to być kara śmierci dla całego rodu, co budziło największą grozę, ponieważ oznaczało jego unicestwienie wraz ze wszystkimi przodkami. Nie miał ich bowiem kto żywić. W Chinach, odmiennie niż w nowożytnej Europie, nie ukształtował się monopol państwa na użycie sił zbrojnych, stosowanie przymusu czy sprawowanie rządów. Uznawano, że lud zorganizowany w klany i wspólnoty różnych szczebli także ma do nich prawo. Zwłaszcza klany stanowiły swoiste państewka w państwie. Głowy rodzin otrzymywały pieczęć do stemplowania dokumentów uznawanych przez władze państwowe, na przykład zezwolenie członkowi rodziny na podróż lub też na czasowe opuszczenie miejsca zamieszkania. A głowa rodziny, którą mogła być nawet kobieta, miała ogromną władzę nad członkami domostwa. Mogła nawet wydawać wyroki śmierci. Trzeba jednak dodać, że w ostatnich wiekach cesarstwa zaczęły pojawiać się małe dwupokoleniowe rodziny. Występowała pewna prawidłowość. Im bogatsza była rodzina, tym była też liczniejsza i pełniej realizowała konfucjański ideał. Miała też większą władzę nad swoimi członkami. Biedaków oczywiście nie było stać ani na kilka żon, ani na utrzymywanie nałożnic czy służby. W przypadku, gdy nie mogli kultywować swoich tradycji rodowych, korzystać ze wsparcia klanów, większego znaczenia nabierały wspólnoty lokalne, zwłaszcza w miastach. W formach organizacji oraz funkcjach klanów występowały także znaczne różnice regionalne. Zwyczajowo utrzymywano również dość bliskie związki z rodzinami żon. Bardzo często sam związek małżeński zawierano, aby spowinowacać się z daną rodziną. Te powiązania tworzyły odrębną od patrylinearnej sieci solidarności, obejmującą zazwyczaj sąsiednie wioski. Nierzadko jeden ród brał stale za żony kobiety z drugiego rodu i vice versa, co tworzyło silne więzi społeczno-gospodarcze. Poza tymi strukturami funkcjonowały też wspólnoty terytorialne podporządkowane administracji terenowej. Proszę Państwa, był to kolejny 20 rozdział książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następny.